Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa w naszej audycji. Dziś będziemy rozmawiali o Józefie Becku, a właściwie zaczniemy od tego słynnego przemówienia, które wygłosił minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej 5 maja 1939 roku. Mamy równą rocznicę, więc wypada się trochę do tego odnieść i od tego jakby zacząć tę naszą historię. Moim dzisiejszym rozmówcą jest profesor Marek Kornat z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, współautor obszernej biografii ministra Józefa Becka i myślę, że będziemy mocno korzystali z pana wiedzy na temat samego ministra. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie profesorze, no to zacznijmy od tego rocznicowego wydarzenia. Na ile to przemówienie jest rzeczywiście czymś, co słusznie skupia naszą uwagę na postaci Józefa Becka? No bo doszło takie wrażenie, że jeśli przeciętny nasz słuchacz o Józefie Becku coś wie, to myślę, że zna kilka zdań z tego przemówienia.
Tak, ja tylko może powiem jeszcze jedno zdanie tytułem wstępu, że istotnie jestem autorem świeżo ogłoszonej biografii, którą napisałem wspólnie z profesorem Mariuszem Wołosem z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracowaliśmy nad tą książką przez ostatnie lata. Natomiast odpowiedzi na to pytanie, które stawia pan redaktor, i należałoby powiedzieć, że to jest wydarzenie, które nie ma takiej rangi politycznej, jaka bywa mu przypisywana. Natomiast jest to wydarzenie, jakby to można określić, emblematyczne. Wydarzenie symbolizujące postawę polskiego narodu, społeczeństwa i rządu w związku z żądaniami terytorialnymi wrogiego państwa w roku 1939. I zgadzam się z tą opinią, że o ile przeciętna publiczność historycznie zainteresowana przeszłością własnego państwa, narodu, nie za wiele wgłębia się w arkana, że tak powiem, polityki zagranicznej czy międzynarodowej, to to wystąpienie z racji tej inwokacji do honoru, odwołania do honoru narodu jakoś kojarzy i pamięta. Ja bym natomiast chciał powiedzieć jeszcze taką rzecz. Otóż wydaje mi się, że to przemówienie ma trzy wymiary. Pierwszy wymiar to jest oczywiście międzynarodowo-polityczny, bo taki był. Społeczeństwo polskie usłyszało po raz pierwszy autorytatywnie od ministra urzędującego i ministra spraw zagranicznych o żądaniach Niemiec i że te żądania Polska tych żądań przyjąć oczywiście nie może. Ten wymiar międzynarodowo-polityczny trzeba też uwzględnić, mianowicie trzeba pamiętać, że było ono adresowane nie tylko do własnego społeczeństwa, ale i do społeczeństw obcych, do mocarstw zachodnich. Nie zamykało ścieżki do wznowienia rokowań polsko-niemieckich, ale mówiło twardo non possumus w sprawach obrony żywotnych interesów państwa. I trzeba powiedzieć od razu, może to kogoś zaskoczy, ale to przemówienie już było tylko kropką nad i decyzji podjętych wcześniej. Mówiąc językiem potocznym, karty były już rozdane. Polska żądań nie przyjęła. Niemcy uznali te żądania za jednorazowe i nie zamierzali do nich wrócić, nawet gdyby Polska zmieniła zdanie, co zresztą w grę nie wchodziło. Minister Beck ciągle jeszcze liczył, że być może podziała motyw odstraszania, jaki stworzyły gwarancje brytyjskie, bo gwarancje brytyjskie miały charakter odstraszający. Sugerowały, że dojdzie do wielkiej koalicji antyniemieckiej i tak dalej. Można było więc łudzić się jeszcze, że Hitler zrozumie, iż wojny z Wielką Koalicją wygrać nie może i zmieni kurs swojej polityki. Tak się jednak nie stało. A więc chcę podkreślić, że to było tak, że karty były już rozdane. Natomiast oprócz tego to przemówienie ma jeszcze dwa wymiary inne. Jest na pewno wymiar związany z kształtowaniem się, z przeobrażeniami polskiego patriotyzmu. Mamy tam odwołanie właśnie do tej instancji, jaką jest honor narodu, odwołanie do imponderabiliów. Imponderabilia mają przecież wielkie znaczenie w tej filozofii polityki, którą Józef Piłsudski głosił i jego uczniowie, a Beck do nich należał, wyznawali. A więc jest to ogniwo w łańcuchu przeobrażeń polskiego patriotyzmu w XX wieku. No i wreszcie trzeci wymiar jest związany, tego przemówienia jest związany z naszymi dzisiejszymi pytaniami, które możemy sobie stawiać do woli. Mianowicie, jaka lekcja płynie z tego na dzisiaj, z tego przemówienia. Czy ono jest tylko czysto historycznym faktem, czy też coś jeszcze z tego wynika na dzisiaj. Tak bym to mniej więcej zarysował, jeśli chodzi o ogólne ramy moich rozważań wokół tego przemówienia.
Panie profesorze, jeśli patrzymy na to przemówienie, to ja rozumiem, że jego waga związana jest z tym, co się zdarzyło potem 1 września 1939 roku. Jeśli próbujemy zrozumieć, dlaczego dochodzi do tego, tej pierwszej sceny ze strzelającym Szlezwikiem Holsztynem, to przemówienie stanowi jakiś ważny element tej polskiej opowieści o tym, że Polska jest krajem, który pierwszy stawia opór agresji Hitlera w Europie.
No tak, tak należy to określić. Tak należy to określić i należy na to również patrzeć w perspektywie szerszej, myślę, że europejskiej, spośród narodów Międzymorza, a więc tych terytoriów, które się rozciągają między Niemcami a sowiecką Rosją oraz między Bałtykiem a Adriatykiem i Morzem Egejskim, no to mamy jedynie Polskę, mamy też oczywiście Jugosławię, mamy Finlandię, mamy jeszcze Grecję. To są te państwa, które podjęły decyzję w rozumieniu sprzeciwu wobec obcego dyktatu. Jedynie Finom się udało. To jest temat na osobną rozmowę, ale udało się w tym sensie, że wojna zimowa z Sowietami zakończyła się kompromisowym pokojem, a nie podbojem.
Panie profesorze, to w takim razie wróćmy do tej postaci, bo to też jest ciekawe. Mówimy o tym przemówieniu ministra Becka, ale myślę, że warto, żebyśmy też trochę porozmawiali o tym, jak doszło do tego, że minister Józef Beck jest właściwie takim człowiekiem, który właściwie odpowiada za całość polskiej polityki zagranicznej w 1939 roku. Jak osiągnął tę pozycję, kim był i co było tym kluczem? Pan już zaczął o tym mówić, że jest on spadkobiercą pewnej tradycji marszałka Piłsudskiego, ale jak rozumiem, rola i pozycja Józefa Becka w bardzo dużym stopniu wynikała z faktu, że był on po prostu tym najbliższym współpracownikiem marszałka Piłsudskiego od spraw polityki zagranicznej w latach 30.
Tak, no był to, mówiąc najzwięźlej, oficer marszałka Piłsudskiego. Był to oficer z pewnością przez niego ceniony, z pewnością wybitny. Rozwój jego kariery, którego streszczać tutaj szczegółowo mi trudno, wiedzie od pracy w wywiadzie w roku 1920. Nie sposób rzecz jasna pominąć wcześniejszej służby w Legionach i POW, w rozmaitych misjach specjalnych, choćby do Budapesztu, do regenta Hortiego ze specjalnym listem marszałka Piłsudskiego. Później mamy krótką misję na stanowisku attaché wojskowego w Paryżu. Wreszcie po przewrocie majowym, w którym to przewrocie odgrywa określoną rolę, jest szefem improwizowanego sztabu generała Orlicz-Dreschera, który dowodził tymi wojskami zbuntowanymi idącymi na stolicę. No i po przewrocie majowym, jak już wspomniałem, piastuje stanowisko tyleż niewidoczne, co znaczące. Mianowicie jest szefem gabinetu ministra spraw wojskowych marszałka Piłsudskiego. Także zarówno w tym czasie, kiedy marszałek Piłsudski jest tylko tym ministrem, jak i w tym czasie, kiedy łączy to stanowisko z urzędem prezesa Rady Ministrów. Przez jego ręce przechodzi więc wszystko chyba co najważniejsze. bo musimy sobie powiedzieć jednoznacznie, że chociaż dyktatura marszałka Piłsudskiego była dyktaturą łagodną, a niektórzy nawet nie używają tego słowa, to trzeba powiedzieć, że nic ważnego, zwłaszcza w materii spraw zagranicznych i wojska, nie mogło się dziać bez wiedzy i bez przyzwolenia marszałka Piłsudskiego. A więc jest to szkoła, że tak powiem, szczególna w swym rodzaju. Tym to doświadczeniem przygotowany zostaje wyznaczony krótko, na bardzo krótki czas, na stanowisko podsekretarza Prezydium Rady Ministrów, tak to się wtedy nazywało, a stanowisko to było równoznaczne piastowaniu urzędu wicepremiera w rządzie marszałka Piłsudskiego. To było tylko 3 miesiące, ale ponad 3 miesiące, ale było. I w tym okresie minister Beck de facto jest właśnie wicepremierem bez używania tego tytułu. Potem krążą różne pogłoski obiegające gabinety dyplomatyczne i prasę, że będzie wysłany na ambasadora w jednej z ważniejszych stolic Europy, na przykład do Londynu. Do tego nie doszło, tylko marszałek Piłsudski zdecydował powołać go na urząd wiceministra spraw zagranicznych. Wiceminister spraw zagranicznych był wówczas tylko jeden, a więc ranga tego stanowiska była wyższa niż dzisiaj, gdzie mamy zawsze kilku podsekretarzy stanu w tym resorcie. No i po 2 latach tej służby w okolicznościach przyspieszonych, chciałem to podkreślić, przez ministra Augusta Zaleskiego, który był ministrem wtedy, doszło do zamiany stanowiska podsekretarza stanu na urząd ministra, oczywiście decyzją marszałka Piłsudskiego, i Beck od 2 listopada 1932 roku został ministrem. Powiedziałem o przyspieszeniu przez Zaleskiego tej zmiany, bo Zaleski widział, że Józef Beck, mający silną osobowość i działający bardzo dynamicznie, no coraz więcej spraw, że tak powiem, realizuje, może nie na własną rękę, to za duże słowo, ale niedostatecznie uwzględnia rolę szefa. Zaleski był z tego powodu z pewnością niezadowolony, był całkowitym przeciwieństwem Becka co do charakteru. Człowiekiem defensywnym, takim wycofanym, byś należało powiedzieć, prowadzącym spokojną bardzo pracę ministerialną, bez takiego powiedzieć by należało, dynamizmu, który był właściwy Józefowi Beckowi. I w tych to okolicznościach Zaleski zażądał marszałka Piłsudskiego usunięcia Becka. Zaleski odpowiedział na to, że się nie może zgodzić, więc Zaleski podał się do dymisji i marszałek Piłsudski dymisję przyjął. Cóż, mogę powiedzieć, bo pytanie pana redaktora dotyczyło szczególnej pozycji ministra Becka jako ministra spraw zagranicznych. No, tu odpowiedź nie będzie specjalnie z mojej strony nowatorska, mianowicie musimy mieć świadomość szczególnej sytuacji po śmierci marszałka Piłsudskiego w Polsce. Polską rządzi grupa Piłsudczyków. Mówi się o dumwiracie prezydenta Rzeczypospolitej Mościckiego, który objawił, że się tak wyrażę, nieujawniane wcześniej ambicje polityczne, a z drugiej strony rośnie pozycja generalnego inspektora sił zbrojnych, najpierw generała, a potem marszałka Śmigłego Rydza. I w tym to układzie sił Józef Beck zachowuje tekę ministra jako depozytariusz idei Józefa Piłsudskiego. Jest postrzegany właśnie jako depozytariusz idei marszałka Piłsudskiego. Zresztą powiedział to publicznie w przemówieniu narodu przez radio prezydent Mościcki 19 marca 1937 roku. Był taki zwyczaj, że w ten dzień imienin zmarłego przywódcy prezydent wygłaszał krótkie przemówienie przed radio do narodu. Więc historyk może się też posłużyć tym sformułowaniem. I istotnie tak było, to znaczy no jest trudno sobie wyobrazić zmianę na stanowisku ministra, gdyż ci rządzący, ci dwaj najważniejsi, powiedzmy otwarcie, no mieliby z pewnością trudności z wytłumaczeniem tego społeczeństwu. Aczkolwiek trzeba powiedzieć, że były okresy, kiedy Józef Beck sam składał dymisję. Ja o tym w swojej części książki wspominam. Na przykład składał dymisję w roku 1935 jesienią, bo wyrażał solidarność z Walerym Sławkiem, którego prezydent Mościcki odsunął do konfliktu Mościcki-Sławek. Składał też jeszcze później kilkakrotnie dymisję, między innymi jesienią 1938 roku, mając jakieś zastrzeżenia co do propagandy politycznej uprawianej przez czynniki wojskowe w takim mocarstwowym stylu, prawda, co trochę było Beckowi nie na rękę, a poza tym prezydent rozwiązał parlament, nie konsultując tego z nim w okresie, to znaczy z Beckiem, nie konsultując tego z nim, prawda, w sposób żaden, w okresie wielkiego napięcia międzynarodowego, jakim był kryzys sudecki, czy też sudecko-monachijski. A więc kilkakrotnie minister Beck składał dymisję, zawsze ona była nieprzyjmowana. Powiem tak, mianowicie nie ma wątpliwości, że to jest sytuacja absolutnie niepowtarzalna. Niepowtarzalna, to znaczy żaden minister spraw zagranicznych w rządzie nie uzyska pewnie nigdy takiej pozycji, jaką miał Beck wówczas. Chronił go autorytet zmarłego przywódcy, a poza tym w obozie piłsudczykowskim w zasadzie nie było nikogo, choć wymieniano dwie osoby, które mogłyby Becka zastąpić, to znaczy z powrotem August Zaleski albo generał Sosnkowski. Jakcy to byliby ministrowie w tych burzliwych czasach, no ciężko jest powiedzieć, co do Zaleskiego łatwiej, bo on już na stanowisku wcześniej, jak wspomniałem, był. A więc to jest sytuacja niepowtarzalna, ale też nie chciałbym stworzyć wrażenia tą wypowiedzią, że Beck był wszechwładny i mógł wszystko. Musiał bowiem uzgadniać najistotniejsze decyzje, przede wszystkim z marszałkiem Śmigłym Rydzem. I niestety historyk jest skazany tutaj na całkowitą kapitulację, bo nie ma żadnych źródeł na piśmie, nawet śladów, jak przebiegały rozmowy obydwu tych dostojników. To znaczy, czy marszałek Śmigły wnosił jakieś poważniejsze zastrzeżenia do polityki zagranicznej, czy nie? Co Beck mu mówił? Czy Beck na przykład zadawał pytania o ocenę położenia wojskowego Polski, możliwości armii i tak dalej. Ja tego nie wiem w sposób jednoznaczny, tak jak historyk szanujący się powinien wszystkie twierdzenia wesprzeć źródłem. Inaczej jest to gołosłowne. Mamy tylko na pewno poświadczone jedno, że marszałek Śmigły Rydz nie ufał Niemcom i tym się trochę różnił od ministra Becka, może nawet wyraźnie różnił, bo minister Beck w latach, zwłaszcza w latach 35-36, wyraźnie skłaniał się do tezy, że Hitler rzeczywiście dąży do trwałej poprawy stosunków z Polską.
No ten wątek ja myślę, że poruszymy zaraz po krótkiej przerwie, ale jeszcze kończąc ten wątek związany z tą zupełnie niezwykłą pozycją Becka, to rozumiem, że jeśli już konsultował, to raczej z marszałkiem Śmigłym niż z prezydentem Mościckim.
Tak by to należało rozumieć, dlatego że wszystkie opinie historyczne są zupełnie zgodne, wyjątkowo zgodne, jednogłośne. Mianowicie, że prezydent się na polityce zagranicznej ogólnie nie znał i sam to przyznawał. Natomiast prezydent uczestniczył. Co tam zaś mówił, tego też nie wiemy, bo to były nieprotokołowane zebrania w 5-osobowych spotkaniach ścisłego kierownictwa państwa, które w czasach spokojnych odbywały się na Zamku Królewskim we wtorek co 2 tygodnie, a w czasach niespokojnych nawet codziennie, tak jak na przykład latem 1939 roku. Te 5 osób to oczywiście prezydent, to oczywiście Śmigły Rydz, to oczywiście Józef Beck, to oczywiście premier Składkowski i to wicepremier Kwiatkowski, z tym, że ten ostatni wicepremier Kwiatkowski był na przykład, opuszczał z jakichś powodów, czyli prawdopodobnie mu dawano do zrozumienia, że są sprawy, których nie powinien już brać, w których załatwieniu nie powinien brać udziału. Natomiast były te sprawy gospodarcze, kiedy je omawiał z kolei Kwiatkowski, pełniąc kluczową rolę szefa całej, powiedzmy sobie, polityki gospodarczej, to wtedy niekoniecznie Józef Beck musiał tego słuchać. Więc prezydent brał udział, co zaś mówił, nie wiemy. Na pewno podjął decyzję, nie ulega żadnej wątpliwości, z pełnym przekonaniem, że należy postąpić tak, jak postąpiono, czyli wysłać ultimatum do Litwy na przykład, to jest bardzo ważna decyzja, w sprawie nawiązania stosunków wzajemnych, uregulowania.
W 1938 roku.
Tak jest. W sprawie ultimatum do Czechosłowacji, w sprawie odrzucenia żądań niemieckich w styczniu 1939 i w sprawie przyjęcia gwarancji brytyjskich nie ulega żadnej wątpliwości, że prezydent podjął to, podejmował w tym zespole, tak to bym powiedział, tą decyzję z całą świadomością ich doniosłych konsekwencji. Więc to jest ważne. Dodajmy też jeszcze, że kiedy taki szczegół może, on też ilustruje tezę, że Józef Beck nie uważał się za wszechwładnego. Mianowicie kiedy udał się do Londynu, swoją historyczną podróż na początku kwietnia 1939 roku, uzgodnił wcześniej w tym pięcioosobowym zespole, że zaproponuje rządowi brytyjskiemu tajną umowę dwustronną. Polska nie może być przedmiotem jednostronnych gwarancji, tylko zawrzemy tajny sojusz z Wielką Brytanią, który nie będzie wyjawiony w opinii publicznej. Ale Chamberlain i Lord Halifax, czyli premier i minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, żądali jawnego sojuszu, ujawnienia tego ze względu na opinię publiczną. I Beck musiał dokonać rzeczy, która mu się nie zdarzała w zasadzie. Naruszył instrukcję ustną, którą otrzymał od tego zespołu, który ja nazywam ścisłym kierownictwem państwa, a następnie po powrocie powiadomił prezydenta, marszałka Śmiłego, premiera i wicepremiera o takich, a nie innych koniecznościach. Oni to milcząco zaakceptowali jako konieczne naruszenie instrukcji, no bo wtedy no nie było innych możliwości. Konsultowanie się przez telefon z Londynu byłoby trudne.
Panie profesorze, za chwilę wracamy do naszej rozmowy po krótkiej przerwie. Przypominam, że moim dzisiejszym rozmówcą jest profesor Marek Kornat. Rozmawiamy o Józefie Becku, ministrze spraw zagranicznych, głównie w kontekście tych wydarzeń tuż przed wojną, czyli wydarzeń roku 1939. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Smoliński, witam państwa ponownie. Przypominam, że moim dzisiejszym rozmówcą jest profesor Marek Kornat z Polskiej Akademii Nauk i z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Współautor razem z Mariuszem Wołosem biografii Józefa Becka, o której żeśmy już wspomnieli w pierwszej części naszego programu. A rozmawiamy rzeczywiście o polskiej polityce zagranicznej, ale także w tym takim personalnym kontekście o ministrze Józefie Becku. Mówiliśmy o tym, jak on został tym ministrem spraw zagranicznych. To powoduje, że właściwie możemy powiedzieć, że był on twórcą tej polityki, która doprowadziła w latach 32-34 do odwilży w stosunkach z dwoma głównymi sąsiadami Polski, czyli Rosją Sowiecką i hitlerowskimi Niemcami.
To znaczy, jedno tutaj uściślenie jest potrzebne. Owszem, Józef Beck był postacią kluczową dla tej polityki, o której pan redaktor wspomniał, natomiast za jej twórcę jednak musimy uznać marszałka Piłsudskiego, gdyż w wyraźny sposób polityka ta odpowiada teorii dwóch kanonów. Istnieje taka teoria dwóch kanonów, które stworzył marszałek Piłsudski jeszcze w 1926 roku jesienią, a mianowicie Polska ma dwa zadania. Osiągnąć normalizację stosunków z wielkimi swoimi sąsiadami, z Niemcami i Sowietami, oczywiście nie ustępując terytorialnie i nie godząc się na uzależnienie od jednego z nich. I to jest kanon numer jeden, a kanon numer dwa to jest utrzymanie sojuszów z Francją i Rumunią, bo innych sojuszników, prawdę powiedziawszy, pozyskać się nie dało w tamtych realiach. Taka jest historyczna prawda i żaden historyk no, chyba nie odpowie na to pytanie inaczej, że no, właśnie nie było takich możliwości. Polityka równowagi, bo tak nazywamy tę politykę i tak ją sam Józef Beck określał, istotnie odpowiadała teorii dwóch kanonów i była realizowana no, od kiedy do kiedy. No, myślę, że była realizowana, prawdę powiedziawszy, od początku 1934 roku. Co nie oznacza, że owe kanony Piłsudskiego nie były realizowane wcześniej, ale sama polityka równowagi to bierze początek na początku, w pierwszych miesiącach 1934. No a kończy się z całą pewnością w momencie, kiedy Polska odpowiada Niemcom negatywnie na ich żądania terytorialne wiosną, marcu w marcu 1939 roku. Tutaj chcę podkreślić znaczenie trzech historycznych rozmów ambasadora Lipskiego z ministrem Ribbentropem w marcu, w ostatniej dekadzie marca, gdzie trzykrotnie strona polska uchyla się od przyjęcia tych godzących w niepodległość i odcinających Polskę od morza, w perspektywie rzecz jasna, żądań. A więc mamy do czynienia z polityką, która z całą pewnością jest realizowana przez ministra Becka. Trzeba powiedzieć, że tym teorii dwóch kanonów minister Beck nigdy się nie sprzeniewierzył, natomiast miał oczywiście również własne pomysły odpowiadające duchowi, że tak powiem, polityki Piłsudskiego. Jednym z takich przykładów pozostaje z pewnością idea tak zwanej trzeciej Europy albo systemu Międzymorza, którą to koncepcję dyplomacja polska próbowała zrealizować w latach 37-38, co się oczywiście ostatecznie nie powiodło wskutek gwałtownie rosnącej przewagi niemieckiej i wskutek antagonizmu rumuńsko-węgierskiego. Pozyskanie Węgier jako alianta było jednym z ważniejszych pomysłów ministra Becka, aczkolwiek odpowiadało to, jeszcze raz podkreślmy, duchowi polityki marszałka Piłsudskiego.
Mówił pan o tym ciekawym wątku, czyli o tym, że jesienią 1938 roku minister Beck protestował, kiedy przedstawiano obraz Polski jako kraju zbyt mocarstwowego, czy też zbyt mocnego. Czy pana zdaniem to jednak nie było tak, że sam minister Beck trochę był w tej pułapce myślenia o Polsce jako, no powiedzmy, że zawodniku nieco cięższej wagi niż to się okazało w realnym konflikcie 1939 roku?
Bez wątpienia jedną ze słabości polityki ministra Becka było to, że nie była poparta dostateczną siłą, co oczywiście nie wynikało ze złej woli rządzących, tylko z zapóźnienia cywilizacyjnego i z wyniszczenia Polski przez wielki kryzys gospodarczy w latach 30-35. Zostawiam na osobną rozmowę arcytrudne pytanie, czy prowadzenie innej polityki monetarnej, finansowej mogło dać lepsze rezultaty w dziedzinie zbrojeń. To jest stary spór historyków. Jedni uważają, że polityka Kwiatkowskiego była optymalna. Drudzy uważają, że należało zaryzykować wystąpienie procesów inflacyjnych, ale powiększyć budżet obrony narodowej, który i tak był duży i przygniatał ciężarem swoim państwo. Spór jest nierozstrzygalny, ja się skłaniam raczej do tej drugiej opcji, ale Józef Beck na pewno nie miał na to wpływu. Tu znowu bowiem trzeba podkreślić, że Kwiatkowski był nieusuwalny. Z pewnością Beck i Kwiatkowski nie darzyli się sympatią, mówiąc najdelikatniej. Kiedy Kwiatkowski raz przemawiał na posiedzeniu tego ścisłego kierownictwa, tego zespołu pięcioosobowego, Józef Beck, opuściwszy salę, powiedział do jednego ze swoich współpracowników, o Kwiatkowskim: ten człowiek gada jak Norwid. To są znane, ironiczne słowa, które cytuję w swojej książce. Kwiatkowski był nieusuwalny, bo miał pełne zaufanie prezydenta Mościckiego i Mościcki uważał, że w jego rękach spoczywa gospodarka jako najlepszych. A więc wracając do sprawy kluczowej, tak, odpowiadam twierdząco na pytanie, czy Józef Beck przeceniał siłę Polski. Trzeba odpowiedzieć twierdząco i nie ma tutaj żadnych co do tego moim zdaniem wątpliwości. Chociaż jak już wspomniałem, prawdopodobnie zachodzi podejrzenie, że był tendencyjnie też informowany przez najwyższe czynniki wojskowe o sile polskiej armii. Dlaczego tak było? No, pewnością w tym zespole ścisłym Śmigły Rydz ujawniał coraz mocniejsze ambicje prezydenckie. Wybory do parlamentu zgodnie z postanowieniami konstytucji musiałyby się odbyć w maju 1940 roku. A przede wszystkim kończyła się wtedy kadencja prezydenta Rzeczypospolitej. Parlament byłby zapewne rozwiązany, no i doszłoby do zastosowania po raz pierwszy przepisów konstytucji o wyborze prezydenta przez zgromadzenie elektorów, czyli 80-osobowe ciało powołane przez konstytucję pod przewodnictwem marszałka Senatu. Wówczas to Śmigły liczył na to, że będzie wybrany. No i w jego interesie było mówić, że armia polska jest silna. Oczywiście nie usprawiedliwia to marszałka, bo w tym ścisłym zespole powinien bardziej może realistycznie to przedstawiać. Ale powtarzam, są to tylko raczej domysły niż fakty, bo nie były te zebrania ani protokołowane, ani żaden notatek nie prowadzono. Owszem, prowadził takie notatki bezcenne skądinąd Kwiatkowski. Ale należy przypuszczać, że być może nie przy wszystkich rozmowach też był. W każdym razie, to chcę podkreślić, wszystkie te notatki z wyjątkiem części zniszczył w Rumunii, żeby nie wpadły w ręce wroga. Kiedy był internowany w Rumunii podczas wojny, a Gestapo interesowało się, niemieckie służby specjalne, może tak to ujmijmy, interesowały się polskimi politykami.
No dobrze, ale to w takim razie, panie profesorze, to porozmawiajmy o tych ostatnich miesiącach przed wybuchem II wojny światowej, też trochę w kontekście tego, o czym rozmawiano jakby w tym zaklętym kręgu. Trochę pospekulujmy, jeśli pan pozwoli, bo odnoszę takie wrażenie, że z kolei Józef Beck dość późno dzielił się dopiero ze swoimi partnerami taką świadomością, że Polska znalazła się w bardzo trudnej sytuacji takiego międzynarodowego przesilenia, w którym dotychczasowe priorytety polityczne, czyli mówiąc najkrócej, dość dobre relacje z Niemcami, odchodzą do przeszłości. No i Polska jest skazana na zostanie, mówiąc najkrócej, partnerem w takiej dużej grze politycznej, którą nam zaproponowała Wielka Brytania i która miała, jak rozumiem, na celu odroczenie wojny albo też zastraszenie Niemiec do takiego stopnia, żeby one swoje ofensywne działania militarne przełożyły na późniejszy czas.
Tak, jeszcze chciałem tylko podkreślić jednym zdaniem poprzedni wątek. Otóż istotnie wyolbrzymiano na pewno, kierownictwo polskie wyolbrzymiało na pewno militarne możliwości Polski. Ale też trzeba pamiętać o tym, że nikt w Europie w tamtym czasie nie przewidywał tak fenomenalnej skuteczności Blitzkriegu.
No myślę, że nawet same Niemcy tego nie były w stanie przewidzieć. Tak. Odnoszę takie wrażenie, że dzisiejsi historycy, którzy się tym zajmują, zresztą kilka razy w audycjach, które mam przyjemność prowadzić, żeśmy o tym rozmawiali, odkrywali dopiero niemieccy generałowie siłę realną tej nowej doktryny wojennej. I tak naprawdę nastąpiło to paradoksalnie dopiero podczas kampanii francuskiej, a nawet nie w 1939 roku.
Tak, a przy arcyniekorzystnej konfiguracji granic, bo dodajmy jeszcze, to jest ważne, przy arcyniekorzystnej konfiguracji granic ta skuteczność Blitzkriegu ulegała jeszcze spotęgowaniu. Co zaś dotyczy pańskiego pytania, że Józef Beck dość późno zareagował na drastyczne pogorszenie położenia Polski, odpowiedź jest niemożliwa do łatwego ujęcia w proste formuły.
To prawda, tak.
Z całą pewnością był przekonany, że konferencja monachijska oznacza wielki przewrót stosunków międzynarodowych i że istnieje olbrzymie niebezpieczeństwo ustanowienia kwartetu mocarstw, które by grały rolę koncertu, bez Sowietów oczywiście, co dla Polski akurat było korzystne, ale też bez Polski. To jest oczywiste, więc wyciągnął wniosek tutaj z pewnością prawidłowy. Kiedy usłyszał żądania niemieckie, miał niewątpliwie złudzenia, i trzeba to podkreślić gwoli prawdy historycznej, że być może są to żądania Ribbentropa.
Dopiero przekonał się o tym 5 stycznia, kiedy rozmawiał z Hitlerem.
Niekoniecznie sformułowane z polecenia Hitlera. I być może usłyszawszy twarde stanowisko Polski, Ribbentrop je po cichu wycofa. Trzeba też dodać, że ogłoszenie przez Polskę jeszcze jesienią w warunkach działania systemu monachijskiego, że jest zagrożona, powiedzenie światu, choćby kanałami dyplomatycznymi, tak, czujemy zagrożenie i bardzo się tego obawiamy, byłoby jeszcze samoczynnym pogorszeniem naszego położenia, bo by, no krótko mówiąc, było oświadczeniem o własnej niemocy, a żadnego poparcia znikąd zdobyć nie można było. Trzeba było dopiero naruszenia przez Niemcy układu monachijskiego, co się stało w marcu 1939 poprzez rozbicie Czechosłowacji, aby to się zmieniło. Natomiast chcę podkreślić, to bardzo stanowczo, że kiedy w styczniu wrócił Beck z Berchtesgaden, notabene rozmowa z Hitlerem przebiegała w sposób taki, którego jednoznacznie nie da się odtworzyć, bo nie ma notatki polskiej, a niemiecka jest niezwykle zwięzła. Prawdopodobnie było tak, jak relacjonuje to ambasador Lipski i szef gabinetu Becka Łubieński, że Hitler powtórzył istotnie te żądania. Czy natomiast expressis verbis powiedział o eksterytorialności tej autostrady i kolei, tego ja nie wiem. Dodajmy notabene, że Polska Niemcom by moim zdaniem z łatwością dała tak zwane połączenie specjalne, czyli bez kontroli celno-paszportowej, aby im ułatwić komunikację z Prusami Wschodnimi, tylko żeby to nie była autostrada eksterytorialna, bo na te tereny, na teren eksterytorialnej autostrady państwo niemieckie mogłoby w każdej chwili na przykład wprowadzić wojsko i odciąć Polskę od Bałtyku. A jest na to, dlatego Beck się nie godził. Natomiast dawał autostradę specjalną, a Niemcy na to wcale nie zareagowali. Wróćmy jednak do tego jeszcze początku stycznia, pewnie ostatni raz w naszej audycji. Otóż ocena ministra Becka, którą uczynił on w Warszawie po tej swojej podróży na zachód i wizycie u Hitlera, jest prawidłowa. Mówi on mianowicie tak, że jeżeli Niemcy będą utrzymywać żądania, dojdzie do wojny i nie ma co do tego żadnych wątpliwości, Polska będzie walczyć i wówczas podjęta jest decyzja o tym, że będzie non possumus i Polska, no nie ma innej opcji, jak podjąć próbę obrony niepodległości i granic. I dodajmy, że to wtedy nie było pod wpływem gwarancji brytyjskich, zachęt kogokolwiek z zewnątrz. Kierownictwo polskie podjęło ją samodzielnie i w tajemnicy. Społeczeństwu dalej nie wyjawiano polskiemu tych żądań. Społeczeństwo polskie o żądaniach dowiedziało się dopiero w kwietniu 1939 roku, a wcześniej oczywiście krążyły rozmaite spekulacje. Głównie zajmowała się tym prasa polityczna.
Gdy mówimy o 5 maja, to rzeczywiście mamy tutaj takie podsumowanie. Jak się czyta to przemówienie, to jest bardzo szczera wypowiedź na temat każdego z tych niemieckich warunków i no, dość bym powiedział nie tylko propagandowa, ale też i taka merytoryczna odpowiedź ministra przy otwartej kurtynie, dlaczego tych warunków przyjmować Polska nie może. To był już taki moment, w którym, jak rozumiem, no właściwie wszystko się już stało. Czyli Polska przyjęła umowę w takim kształcie, w jakim Brytyjczycy sobie tego życzyli. Widać było już coraz wyraźniejsze przekonanie Niemców, że szans na porozumienie z Polską nie ma. No więc to jest przemówienie, które rzeczywiście prowadzi nas do no, przyjęcia tej konfrontacji no, w takiej sytuacji, w takiej konfiguracji, w jakiej znajdowaliśmy się w 1939 roku?
Ono jest tak postrzegane dzisiaj. W tamtych natomiast warunkach jego istotnym elementem było niezamykanie drogi do wznowienia ewentualnych rokowań polsko-niemieckich, na które szans nie było. Ale żaden minister, od tego właśnie jest szefem dyplomacji, żeby nie zamykał tej drogi przedwcześnie czy też z góry. Trzeba tu powiedzieć tak, istotnie, kiedy mamy dzień 5 maja 1939 roku, wojna jest moim zdaniem już nieunikniona. I osobiście nie potrafię wskazać, w jaki sposób można by jej było do niej nie dopuścić. Hitler był człowiekiem ryzyka, powiedzmy otwarcie. Jakkolwiek faktem jest, że Stalin dopomógł Niemcom w sposób fenomenalny i niezwykle szczodry do do wywołania II wojny
światowej. W dużym stopniu przekonał też niemiecką generalicję i te środowiska, które nie do końca były równie zdeterminowane do wojny jak sam Hitler.
Tak jest. Jakkolwiek więc Stalin dopomógł w sposób walny do wywołania wojny Hitlerowi, to sądzę, że nie ma przesłanek, aby utrzymywać, że wojna by nie wybuchła, gdyby nie było paktu Ribbentrop-Mołotow. Są takie spekulacje, są historycy nawet, którzy tak uważają, ale no jeśli weźmiemy pod uwagę, że Hitler był dyktatorem mającym silne poczucie osobistej misji, poczucie, że czas jest krótki dla niego, że ma 5 minut, bo inne mocarstwa mogą się dozbroić w międzyczasie, że Niemcy korzystają z chwilowej, walnej przewagi, mając najnowocześniejszą armię w świecie. Jeśli te argumenty weźmiemy pod uwagę, jeśli weźmiemy jeszcze pod uwagę to, że wspomniane już ciężkie położenie geopolityczne Polski przecież występuje i Niemcy mieli tego świadomość, no to ja sądzę, że decyzja uderzenia była przesądzona. Zresztą Hitler to powiedział do generalicji Wehrmachtu, przemawiając 23 maja 1939, tajne przemówienie rekonstruowane później dla procesu norymberskiego. Mocarstwa zachodnie oczywiście mogły próbować nie dopuścić do wojny.
Czy też nie dopuścić do niej w tym momencie, bo chyba takie były te intencje.
Tak, prowadząc bardziej politykę realistyczną. No na przykład to, że Wielka Brytania zaoferowała Polsce tylko skromniutką pożyczkę latem. Hitler się o tym dowiedział, upewnił się, że Wielka Brytania Polski nie traktuje zbyt poważnie, a więc no to jednak o czymś też świadczy.
No ja myślę, że te okoliczności wybuchu samej wojny to jest jakby zupełnie oddzielny temat.
Zupełnie inny temat, tak. Ja tylko twierdzę, że wojna była nieunikniona. Józef Beck oczywiście o tym nie mógł wiedzieć. Zrobił wszystko, co mógł, aby Polska do tej wojny weszła w zespole koalicyjnym. No i to jest chyba przesłanie główne. A przemówienie sejmowe zaparło w naszą pamięć, no właśnie dlatego, że ono podaje moim zdaniem kardynalną definicję polskiej polityki i sądzę, że to jest aktualne. To znaczy, nie ma sensu, chcę to podkreślić, opowiadać bez przerwy o honorze, jak się prowadzi politykę. Ale są takie momenty, gdzie trzeba się odwołać do tej wartości. To są momenty rzadkie, chociaż powiem, polityka codziennie jest sztuką kompromisu, sztuką szukania kompromisu, sztuką wybierania opcji trochę lepszej od trochę gorszej. To czasami, choć rzadko, zdarzają się momenty, kiedy wszystko trzeba postawić na jedną kartę, ponieważ nic nie można uzyskać kapitulując. I to jest, no jest to przesłanie moim zdaniem doniosłe, bo musimy pamiętać, że w II wojnie światowej Polska nie mogła sprawić, że się powtórzy scenariusz pierwszej, czyli Polska idzie z Niemcami na sojusz, czeka w pogotowiu, Francja zostanie wtedy zaatakowana przez Niemcy, jak Hitler to planował, Francja długo walczy, my korzystamy wtedy z pokoju, a wojna się toczy na zachodzie. Takiego scenariusza nie można było sprawić, aby on doszedł do skutku. Marzył o tym na przykład Studnicki jako pisarz polityczny, ale to było tylko marzenie.
Tydzień temu miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Cęckiewiczem na temat właśnie owych rozważań Studnickiego, także wszystkich tych, którzy są zainteresowani dyskusją na ten temat.
No, nie będę ukrywał, że ja mam tutaj drastycznie inne poglądy.
To prawda. Zdajemy sobie z tego sprawę. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wszystkich, których zainteresowaliśmy biografią Józefa Becka, odwołuję do tej książki, która wciąż jest jeszcze do zdobycia, więc można ją przeczytać. Jest to praca niezwykle obszerna, więc można, myślę, się dowiedzieć wiele nie tylko o samym Becku, ale także o tych czasach, w których prowadził on politykę, a przedtem jeszcze był żołnierzem. Bardzo dziękuję. Profesor Marek Kornat był dzisiaj moim rozmówcą. Do usłyszenia.